Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryja wzorem dla wiernych świeckich. Przeżywamy dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą w Kościele obchodzi się od VI wieku. Przypomina ona wydarzenie szczegółowo opisane przez świętego Łukasza zaraz na początku jego Ewangelii. Opowiada on, jak do Maryi przyszedł archanioł Gabriel i oznajmił jej wolę Boga, aby stała się matką Syna Bożego Jednorodzonego. Maryja wtedy mieszkała w Nazarecie i już była zaślubiona Józefowi, ale zgodnie z ówczesnym zwyczajem jeszcze nie zamieszkali razem. To, co się wtedy wydarzyło, ma kluczowe znaczenie dla całej historii zbawienia. Dokonało się bowiem wcielenie Syna Bożego. Bóg stał się człowiekiem w Maryi, która 9 miesięcy później porodziła go w Betlejem. Nietrudno więc zauważyć, że dzisiejsza uroczystość nie tylko o ten czas wyprzedza Boże Narodzenie, ale ma pewne wspólne elementy. Jednym z nich jest gest uklęknięcia podczas wyznania wiary na słowa mówiące, że odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, jak zwięźle to wyraził święty Jan Ewangelista. Z uwagi na doniosłość zwiastowania, które dziś przeżywamy, święty Jan Paweł II poświęcił mu wiele uwagi w encyklice Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, wydanej dokładnie 34 lata temu w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 87 roku. Zwiastowanie stanowi myśl przewodnią tejże encykliki. Papież zauważa, że Maryja zostaje definitywnie wprowadzona w tajemnicę Chrystusa przez to wydarzenie, przez zwiastowanie anielskie. Od chwili, gdy wypowiedziała swoje fiat, oto ja, służebnica Pańska, całe jej życie zostało podporządkowane zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa od narodzenia aż po Golgotę, potem Wieczernik i na całą wieczność. Papież zatrzymuje uwagę na słowach archanioła, który do Maryi zwraca się słowami: bądź pozdrowiona, pełna łaski. A mówi to tak, jakby to było jej właściwe imię. Nie mówi do niej Mario, lecz pełna łaski, z greckiego kecharitomene. W ten sposób niebiański zwiastun potwierdza prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi, czyli o całkowitej wolności od obciążeń grzechu pierworodnego i jakiegokolwiek grzechu. Kiedy czytamy, że zwiastun mówi do Maryi łaski pełna, kontekst ewangeliczny, w którym zbiegają się dawne objawienia i obietnice, pozwala nam zrozumieć, że chodzi tutaj o szczególne błogosławieństwo pośród wszelkich błogosławieństw duchowych w Chrystusie, pisze święty Jan Paweł II. Dlatego niedługo potem, kiedy Maryja staje na progu domu swej krewnej Elżbiety, ta pozdrawia ją słowami: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Komentując to wydarzenie, Jan Paweł II w cytowanej encyklice pisze: Elżbieta daje świadectwo Maryi, rozpoznaje i głosi, że przed nią stoi Matka Pana, Matka Mesjasza. I dodaje papież: pełna łaski przy zwiastowaniu anielskim oznacza dar Boga samego. Wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar. Ta postawa żywej, nieugiętej wiary jest zasadniczym rysem duchowej postawy Maryi, z której wypływają inne jej przymioty, jak miłość do ludzi i służba wobec nich, świętość i inne. Praktycznie wszystko, co możemy powiedzieć o Maryi, ma swe źródło w postawie wiary i zawierzenia wobec anielskiego zwiastowania. Pod tym względem Matka Pana jest niedoścignionym wzorem dla wszystkich, dla całego Kościoła, a więc także dla świeckich, a w sposób szczególny dla kobiet. Tę postawę eksponuje święty Jan Paweł II w nawiązaniu do dekretów Soboru Watykańskiego II. Pisze zatem, że Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią, Maris Stella, dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Zatem wiara Maryi, a raczej posłuszeństwo wiary, które ona okazała najpierw w chwili zwiastowania, a potem wiele razy w czasie ziemskiego życia i działalności jej syna, to istotny rys jej osobowości godny naśladowania. Zwraca na to uwagę święty papież, gdy wiarę Maryi zestawia z wiarą Abrahama i stwierdza, że jak ten patriarcha całego ludu Bożego, tak i Maryja w ciągu całej drogi swego uległego macierzyńskiego fiat będzie potwierdzać, iż wbrew nadziei uwierzyła nadziei. Dlatego można powiedzieć, że tak jak w zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, tak wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. Kościół uczy, że jedną z form czci dla Matki Bożej, o ile nie najważniejszą, jest naśladowanie jej cnót. Przypomina o tym liturgia, na przykład w modlitwie po Komunii Świętej, we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel 16 lipca, zachęcając, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty. Papież święty Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus z 1974 roku, podając zasady właściwego sposobu oddawania czci Maryi, zwraca uwagę na naśladowanie jej świętości i cnót. Pisze m.in. Przede wszystkim Kościół zawsze zalecał wiernym do naśladowania Najświętszą Maryję Pannę, z pewnością nie z powodu rodzaju życia, jakie prowadziła, a tym mniej warunków społeczno-kulturowych, w jakich jej życie się rozwinęło, lecz dlatego, że w określonej sytuacji swego życia całkowicie i z poczuciem odpowiedzialności przylgnęła do woli Bożej, że przyjęła Jego słowo i wprowadziła je w czyn, że jej działanie było ożywione miłością i wolą służenia, że okazała się pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa, a to z pewnością ma powszechną i trwałą wartość wzoru. W naszym cyklu aktualnie mówimy o duchowości ludzi świeckich. Dzisiejsza uroczystość jest zatem okazją, by wskazać na Matkę Bożą, pokorną służebnicę pańską, jako wspaniały wzór do naśladowania przez świeckich, zwłaszcza przez kobiety, jak wspomniałem. Rodzi się jednak zasadnicze pytanie, czy możliwe jest naśladowanie Maryi, niepokalanej i najświętszej, przez nas grzesznych ludzi? Źródło tej wątpliwości tkwi w dawnej XIX-wiecznej pobożności maryjnej, wciąż obecnej także współcześnie, mimo iż zmieniły się uwarunkowania społeczne oraz perspektywa teologiczna, w której widziana jest postać Matki Bożej. Otóż dawniejsza mariologia skupiała się nie tyle na historiozbawczej roli Maryi, która od chwili zwiastowania była obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, lecz podkreślała jej cnoty i absolutyzowała je. Choć słuszne są stwierdzenia, że Maria jest najświętsza, najczystsza, najpiękniejsza itd., bo pod tym względem nikt z ludzi nie może się z nią równać, to jednak sprawiają one wrażenie przepastnego dystansu. Wydaje się, że Maryję można jedynie podziwiać, ale niemożliwe jest ją naśladować. Tymczasem jako Matka Boga i Królowa Nieba jest ona także matką ludzi i naszą siostrą, bardzo nam bliską, kroczącą przez życie razem z nami. Przed 2000 lat żyła realnie w Ziemi Świętej i w tamtych bardzo trudnych warunkach ekonomicznych i społecznych. Maryja doskonale więc wie z własnego doświadczenia, jak potwierdzają to Ewangelie, co to znaczy trud macierzyństwa, społecznej obojętności, niebezpieczeństwo przymusowej emigracji i przebywania na obczyźnie z dala od swojej ojczyzny i rodziny. Dobrze wie, czym jest nędza, ale zarazem jak wielką siłę wewnętrzną daje miłość najbliższych. Ona wreszcie jako pierwsza przeżyła rozdzierające serce oskarżenie jej syna i skazanie go na haniebną śmierć. W bólu bezsilności patrzyła, jak umiera jej jedyny syn, któremu podporządkowała całe swoje życie. Bardziej niż nam się wydaje, Maryja zna codzienny smak życia. Jako przykład do naśladowania jest nam bardzo bliska. Wobec tego nasuwa się drugie pytanie. W czym możemy ją naśladować? Odpowiedź jest bardzo prosta. We wszystkim. A w sposób szczególny, jak już zostało powiedziane, w postawie wiary, którą wielkodusznie wyznała w odpowiedzi na anielskie zwiastowanie. Wiara Maryi to nie tylko świadomość, kim jest Bóg, który objawia się w narodzonym z niej jednorodzonym Synu Bożym i kim jest objawione jej Słowo wcielone. Jej wiara to odważne decyzje o dalekosiężnych skutkach dla niej samych i całej ludzkości. To wreszcie pełna poświęcenia i zapominania o sobie służba, najpierw krewnej swej Elżbiecie, potem Jezusowi, znajomym na weselu w Kanie Galilejskiej, a wreszcie młodemu Kościołowi, który pod wpływem Ducha Świętego odważnie wychodzi z wieczernika i idzie do świata, aby głosić orędzie Chrystusa zmartwychwstałego. Zwłaszcza świeccy chrześcijanie mogą i powinni od Maryi uczyć się, jak być wiernymi Chrystusowi i jak Mu służyć, jak troszczyć się o innych, jak z ufnością w Bożą opatrzność znosić życiowe przeciwności i cierpienia, niekiedy rozdzierające serce, jak trwać w życiowej próbie przy Bogu. Możemy też naśladować Maryję w jej modlitwie i medytacji. Dała nam przykład jednej z najwspanialszych modlitw w swoim hymnie Magnificat. Święty Łukasz zaś aż dwa razy zauważył, że Maryja wszystkie te wydarzenia zbawcze rozważała i zachowywała w swoim sercu. Mamy zatem kolejny wzór, jak rozpamiętywać z wdzięcznością i uwielbieniem Boże wydarzenia oraz historię zbawienia, która jest przecież także naszą osobistą historią.